Dzień dobry, a gościem rozmowy w południe jest Janusz Piechociński, były wicepremier, minister gospodarki i chyba najbardziej ludowy głos w mediach społecznościowych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Był pan na marszu w niedzielę?
Nie.
Nie? A gdzie pan spędził tę niedzielę?
W łóżku niestety, bo miałem być na grzybobraniu w Długosiodle, bo mistrzostwa nieformalnych grzyb, nawet grzybowe, nawet jakiś tam skład zlepiliśmy, ale okazało się, że ten tydzień mam bardzo intensywny w pracach z inwestorami z Azji, polskich inwestycjach w Azji Centralnej, stąd odleżałem całą niedzielę, nawet nie siedziałem na okrągło przy kompie.
A już myślałem, że właśnie na grzybach pan spędził ten wolny czas. Jak pan patrzy ze...
Tak, byłem wczoraj rano, ale jest tak dramatyczna suchość, że znalazłem 4 sztuki, a dzisiaj od samego rana jestem ponoszony tekstem Rzeczpospolitej, jak nasi nieudacznicy, którzy krzyczą, że z miłości do ojczyzny nawet błędy popełniają, przygotowali się na spotkanie w Panamie Światowej Organizacji Zdrowia i jak przygotowali stanowisko Komisji Europejskiej.
To za chwilę o tym być może. Natomiast chciałem się zapytać, czy pan ze spokojem patrzy na notowania trzeciej drogi?
To nie jest kwestia spokoju czy niespokoju. Wiadomo, że ostatnie 2 tygodnie są kluczowe. Wiadomo, że mamy pewną polaryzację i wiadomo, że bitwa idzie o to, która formacja będzie trzecia. Najlepiej, żeby była to formacja demokratyczna, opozycyjna, bo z tych powodów, że Polska cierpi, Polacy w wyniku nieudolnych rządów, a wszystko co nieudane chowa się pod dywan i pod agresję, a sytuacja w gospodarce jest naprawdę dramatyczna. Pan premier Morawiecki odjechał, bo wszyscy krzyczy o wszystkich patałachach, a to określenie szczególnie do jego rządu pasuje jak ulał.
A czy uważa pan, że to są decydujące wybory dla Polskiego Stronnictwa Ludowego?
To są decydujące wybory dla naszej demokracji, bo jeszcze jedna kadencja Polski i Polska będzie przypominała to, co bardzo często wklejam na Twitterze, czyli słynną polską symbolikę naszych granic, słynne ławeczki zardzewiałe czy stępkę promową, która kosztowała 17 do 27 milionów i zardzewiała, mimo że była poświęcona i uroczyście odsłonięta jako przyszły prom przez samego premiera.
Wyobrażam sobie, jak może wyglądać sytuacja, gdy PSL razem z Polską 2050 nie dostaną się do Sejmu. Uważa pan, że to wtedy nadejdzie czas na jakąś rewolucję w stronnictwie?
A przypomni pan mi wyniki prawyborów w Wieruszowie, gdzie 27% Polaków poszło i nie za bardzo przywiązujemy się do sondaży na poziomie 600-800 życzeniowo roztrzepanych od ściany do ściany. No wiadoma sprawa, ma PiS około 30% pewnych wyborców, jest 8 do 16% tych, którzy się wahają. Zapominamy o tym, że sondaże partyjne nie pokazują sympatii do konkretnego kandydata w gminie, w powiecie, a zawsze tutaj PSL tym zyskiwał. Przypomnę, historyczne zwycięstwo PSL to rok 2014, wybory samorządowe. W piątek przed wyborami dawano nam 6%, a w niedzielę mieliśmy 22,5%.
Jak słychać, spokojny Janusz Piechociński. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zapraszamy do naszego radia internetowego, radia RMF 24. Tam dalszy ciąg naszej rozmowy w południe.
Dzięki.
Ja chciałem pana zapytać jeszcze o obniżki stóp procentowych, bo dzisiaj dwudniowe posiedzenie zaczyna Rada Polityki Pieniężnej. Spodziewa się pan tego, że będzie ta obniżka?
Proszę pana, ja siedzę w tej chwili strasznie każdego dnia na wszystkich sygnałach, szczególnie Fedu czy innych banków centralnych i jestem porażony tym, co na początku września się zrobiło, bo ja rozumiem, że rząd Morawieckiego robi sztuczki pod tytułem, a to oddamy wam 250 zł od 1 stycznia na energię, a to obniżymy wam paliwa, dzięki temu wyjdzie poniżej 9% na październik na wybory, a później będzie tak jak u Erdogana czy Orbana na Węgrzech, bo po wyborach to już jest obojętne, tak?
Ale czyli spodziewa się pan tej obniżki, czy nie?
Ale jednocześnie, proszę pana, no, jak warto wrócić do historii i przypomnieć sobie, jak optymistyczne wypowiedzi miał prezes Polskiego Banku Centralnego, kiedy zapowiadał, że będzie spadek inflacji, a później jak gwałtownie wszystko to przyspieszyło. I proszę zwrócić uwagę, że przecież nie cytuję na Twitterze innych danych, tylko między innymi GUS-u, z których wynika, że w sklepach żywność zdrożała ponad 12,5%, tak? No więc jeżeli w czasie szczytu sezonu, rok do roku, żywność drożeje 12,5%, mimo że rolnicy ponoszą gigantyczne straty na jej produkcji, bo skupy nie dają ceny, która pozwala uzyskać rentowność poza burakiem cukrowym, gdzie jest jedyną w tej chwili kulturą roślinną, na której polski rolnik zarabia. Na zbożach nie zarabia, na świninie nie zarabia, na mleku nie zarabia, na krowie nie zarabia, na byczku nie zarabia. No więc mamy do czynienia z poważnym dramatem, co w efekcie skończy się tym, co mamy na rynku świń, że kolejne 50 tysięcy gospodarstw do końca tego roku zawiesi.
Strasznie daleko zabrnęliśmy od tych stóp procentowych, panie Januszu.
Nie, no ale wie pan, bo no i teraz dlaczego mieliśmy to tąpnięcie 3 razy 7,25, bo wszyscy liczyli na 0,25, tak, że będzie obniżka. Dlaczego? Bo już wtedy pan prezes NBP wiedział, że z przemysłu przychodzą fatalne dane, a te fatalne dane to jest kolejny miesiąc głębokiego spadku, ale najgorsza z tych danych to była jedna, że na koniec sierpnia w stosunku do końca lipca mieliśmy spadek nowych zamówień w przemyśle 10-krotny. Nigdy w historii poza planem Balcerowicza Polski nie mieliśmy tak dramatycznego sygnału o załamywaniu się koniunktury.
To mówiąc wprost, tak żebyśmy to zrozumieli, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tak żebyśmy to zrozumieli. Uważa pan, że po wyborach będą kolejne podwyżki stóp procentowych?
Będą nieuchronne. Bo w tej chwili bank centralny nie tylko pomaga rządowi, bank centralny ma świadomość, że trzeba chronić miejsca pracy. No i popatrzmy, taki prosty przykład, Kłodzko ABB zamyka zakład i zwolni 600 osób, a równolegle otwiera taki sam zakład w Szwecji na 1,5 tysiąca osób. A dlaczego? A dlatego, że tak gwałtownie pogorszyły się warunki funkcjonowania polskiej przedsiębiorczości w Polsce, bo mamy w spotowym rynku energii najwyższe ceny dla przedsiębiorstw w Europie, bo to, co się dzieje wokół płac, sprowadza się do tego, że bardzo często są gesty wyborcze. No i proszę zwrócić uwagę, ile mieliśmy w pierwszym półroczu czy do sierpnia restrukturyzacji i upadłości. Otóż restrukturyzacji w połowie roku było więcej niż restrukturyzacji w roku poprzednim, 2022.
Panie ministrze, ja chciałem za pana zapytać, czy pan tankuje paliwo do kanistrów na Orlenie?
Nie, nie tankuję. Mam w tej chwili problem, bo powinienem zatankować baniaczek 20-litrowy do kosiarki na trawniku i widzę miny, kiedy się pytam, czy można tankować do baniaku. Więc nie tankuję i nie koszę ze względu na to, że podchodzimy do trawnika, tak jak w wielu miastach, z powodów oszczędnościowych. Lepsze jest ta naturalna łąka, a nie skoszona równo trawa.
Ale rozumiem, że po wyborach też się pan spodziewa, że paliwo zdrożeje.
A jak pan sobie wyobraża? Ja przypomnę, jest rok 2014-2015. Ja mam cenę jako minister gospodarki $118 z perspektywą, że może wzrosnąć za baryłkę, ale wtedy stosujemy maksymalną marżę rafineryjną 5,7, a ostatnio Orlen miał marżę na poziomie powyżej $30 na baryłce. A ropa zbliża się, już przekroczyła 92, a nawet w niektórych transakcjach jest $100. Więc...
No to ile będzie kosztował litr benzyny po wyborach, pańskim zdaniem?
A czy myśli pan, że ten litr benzyny także po wyborach nie będzie kształtowany także decyzjami politycznymi? Otóż wyprzedaż Lotosu ma w tej chwili także konsekwencje, dlatego że mamy dominującego na rynku nie tylko producenta, ale i dostawcy. I proszę zwrócić uwagę, jak to jest. Polski przedsiębiorca nie może ściągnąć tarcicy z Białorusi czy z Rosji, żeby zrobić potrzebny nam pelet. A Orlen w Czechach zwiększył prawie ponoć dwukrotnie, bo kryje się z tą daną, zwiększył import rosyjskiej ropy. To znaczy to dolary za ropę rosyjską w Czechach nie są dolarami, które wzmacniają Kreml, a kupno tarcicy jest, te dolary służą wzmocnieniu agresora na Ukrainę. Ja naprawdę są rzeczy, których bardzo trudno zrozumieć i dlatego za patologiczne uważam działania polskiego rządu w ostatnim czasie, na przykład brak obecności polskiego ministra spraw zagranicznych na szczycie ministrów spraw zagranicznych na Ukrainie ostatnio.
A propos, gdy już jesteśmy przy sprawach ukraińskich, uważa pan, że ukraińskie rolnictwo w Unii Europejskiej, wcześniej czy później to się stanie, to jest zagrożenie dla polskich rolników?
22 czerwca roku 2020, po pierwszych sygnałach, jak robi się niebezpieczna sytuacja na polskim rynku zbożowym, Jarosław Kaczyński mówi, ukraińskie zboże nie stanowi zagrożenia. Dopiero wiosną tego roku rządzący ministrowie zauważyli, że coś jest nie tak. Uwaga, my w dalszym ciągu we wszystkich statystykach przekraczania granicy korzystamy ze statystyk ukraińskich, bo polskie są nie do końca pełne, pewne i aktualne. Zwracam i polecam, bo NIK przygotował raport w tej sprawie, ile dokonano tam kontroli, co zawierało.
Trochę nie o to pytam. Bardziej pytam o tą sytuację, gdy już Ukraina będzie w Unii Europejskiej, gdy ze swoim potężnym rolnictwem znajdzie się w granicach wspólnoty. Czy to jest zagrożenie dla polskich rolników, pańskim zdaniem?
Oczywiście, bo mamy inny model rolnictwa niż na Ukrainie, bo tam nie ma rolnictwa typu chłopskiego. Mamy wielkie, rynkowe, często międzynarodowe koncerny, które wykorzystując przewagi naturalne, jakość gleb, pogody, większą możliwość uzyskiwania dobrych plonów, szczególnie w produkcji roślinnej, mogą przykryć nasze pod tym względem słabsze i bardziej kosztowne rolnictwo. No i pamiętajmy o jednym, że my mamy bardzo wysokie koszty, które wynikają z tego, co się wydarzyło na rynku nawozów, tego, że i słusznie wprowadziliśmy najwyższe standardy produkcji i jakości żywności, że te procesy monitorujemy, a tam w dalszym ciągu jest dużo szarej strefy, która w tym otwarciu polskiego rynku, niekontrolowaniu, niemonitorowaniu tego, co i jak wpływa do Polski, no znacząco naruszyło nasze elementarne interesy. Stąd ten bunt polskiego rolnictwa, którzy mówią, pomagamy rolnictwu, ale nie poprzez likwidację rolnictwa w Polsce.
Panie Januszu, teraz troszkę o tym pańskiej innej działalności, która dzisiaj jest bardzo popularna, pański ludowy głos w mediach społecznościowych. Kiedy pana zobaczymy w pełni na TikToku? A może pan się w ogóle tam nie...
Nie, no to już były takie propozycje, więc jeśli już, to rozważę kiedyś w przyszłości prowadzenie wywiadów, spotkań i dyskusji o kulturach, także kulturze biznesu poszczególnych narodów i krajów azjatyckich, bo bardzo dużo w relacjach z Chińczykami, Koreańczykami, Azją Centralną można się nauczyć przy stole jedząc płow i zastanawiając się, jaka jest różnica między płowem teherańskim, tym taszkijskim, taszkienckim i samarkandzkim.
Ale rozumiem, że nie wzbudzają pańskiej obawy te wszystkie informacje dotyczące TikToka i wpływu rządu chińskiego na jego funkcjonowanie.
Ja od dawna, ja byłem przecież przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury, wyjątkowo pracowitym, który bez większych oporów wprowadził i problemów i wyzwań wprowadził całościowe prawo europejskie w sektorze IT, w polskiej telekomunikacji do polskiego ustawodawstwa, prowadząc wielki dialog ze środowiskiem, bo to jest bardzo potrzebne. I mówiłem już wtedy, że nasza Europa, dzisiaj ponad 520 milionów ludzi, nie może wisieć tylko na jednym kierunku i tylko na anglosaskich czy azjatyckich portalach, że czas najwyższy, aby był solidny portal IT Europe na przykład, albo Shopen IT, gdzie każdy Europejczyk ma dostęp do wiarygodnych informacji, może założyć konto i tak dalej, i tak dalej. Tu Europa dała się w tym obszarze wyjątkowo ograć, a Polska wraz z Europą, dlatego kiedy byłem prezesem PSL-u, mówiłem bardzo wyraźnie o tym, że trzeba wprowadzić ogólnoeuropejski zerowy VAT na internet i jednocześnie za pieniądze budżetu europejskiego otworzyć tego typu portale, które wykorzystają aktywność, zainteresowanie nas, Polaków, nas, Europejczyków, rozmowami, spotkaniami, dyskusją o kulturze, wiarygodnym dostępem, ale także bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni w oparciu o środki i rozwiązania europejskie.
No i tutaj zabrnęliśmy i tutaj będzie koniec naszej rozmowy. Widzi pan, zaczęliśmy od grzybów, skończyliśmy na cyberprzestrzeni. Janusz Piechociński, były wicepremier, minister gospodarki, najbardziej ludowy głos w mediach społecznościowych. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
Uwagę. Wczoraj wpisałem co najmniej kilkadziesiąt bieżących informacji o Uzbekistanie, bo to pokazuje, ile informacji dzisiaj o każdym z tych krajów, którzy są dalej o Polsce, trzeba mieć, żeby spokojnie i bezpiecznie szukać tam partnera, realizować transakcje i się tego uczyć. Na tym się koncentruję, dlatego nie wracam do polityki, bo polityka w Polsce stała się obszarem, w którym uczciwi ludzie znajdują coraz mniej satysfakcji z tego, co tam można zrobić.
Mówił Janusz Piechociński. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.